przejdźmy do rozważania Bożego Słowa. Proszę, otwórzcie Ewangelię Mateusza, tę samą, z której pastor czytał na wstępie, z tym, że ja przeczytam jeden krótki wiersz z kolejnego rozdziału, z rozdziału 5. W rozdziale 5, wierszu 9, Pan Jezus naucza swoich uczniów, nie tylko w 9 wierszu, ale w całym 5 rozdziale naucza swoich uczniów. To jest charakterystyczne, że bardzo często Jezus nauczał ogromne tłumy ludzi, ale wtedy słowo kierowane do tych ludzi, a więc do tego tłumu ludzi, było zgoła zupełnie inne niż wtedy, kiedy kierował swoje słowo do uczniów. Jestem przekonany, że mam przed sobą również uczniów Pana Jezusa, a zwłaszcza tych, którzy dzisiaj poprzez chrzest zawarli z Nim przymierze. I moje słowo dzisiaj będzie w zasadzie do tych osób skierowane. A chcę mówić na temat dwóch cech dziecka Bożego. Jeśli zdążę. Jeśli nie, to omówię przynajmniej jedną z tych cech. A zatem skierujmy nasz wzrok na wiersz 9. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, powtarzam, pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Nie za często ten zwrot synowie Boży znajdujemy w Nowym Testamencie. Jeśli na taki zwrot się natkniecie, proszę was, pilnie zważajcie, co ma nam on do przekazania. Bo te słowa skierowane o dzieciach Bożych i do dzieci Bożych odnoszą się do nas, którzy weszliśmy w przymierze z Jezusem Chrystusem. A więc chcę mówić o przynajmniej jednej cesze dziecka Bożego. Zanim tę cechę scharakteryzuję, zastanówmy się przez chwilę, kogo możemy nazwać dzieckiem Bożym. Kto w świetle Pisma Świętego jest dzieckiem Bożym? Być może niektórzy z was chcieliby odpowiedzieć, ci, którzy uczęszczają do chrześcijańskiego kościoła. Nie, to nie jest tak. Bo gdyby wszyscy ci, którzy uczęszczali albo uczęszczają do jakiegoś chrześcijańskiego kościoła, byli dziećmi Bożymi, świat wyglądałby zupełnie inaczej. Nasze więzienia byłyby puste. Nie byłoby ludzi uzależnionych. Nie musielibyśmy bać się wychodzić na ulicę. Ale okazuje się, że samo chodzenie do kościoła jeszcze nie czyni nas dziećmi Bożymi. A zatem co w takim razie stanowi, że jest ktoś albo nie jest dzieckiem Bożym? Ewangelista Jan w pierwszym rozdziale powiada tak oto, że Jezus Chrystus, który jest współtwórcą wszystkiego, bo przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. I w swoim czasie, 2000 lat temu, przyszedł do swojej własności, ale okazuje się, że ci, którzy stanowili Jego własność, Go nie przyjęli, odrzucili. I istotnie, gdy czytamy Ewangelię, widzimy, że Jezus częściej był odrzucany niż przyjmowany. Został odrzucony przez współczesną religię. Został odrzucony przez współczesny establishment państwowy. Został odrzucony przez miejscowości, bo zdarzało się, że chciał przejść przez Samarię, ale go nie przyjęto. Zdarzało się, że zamykały się przed nim domy. Niewiele było takich przypadków, w których Jezus był przyjęty. A zatem na ogół Jezus był odrzucany, a to odrzucenie znalazło swoje apogeum, gdy został odrzucony i przybity do krzyża. Nie myślcie, że dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj jest podobnie. Tak niewielu ludzi jest gotowych go przyjąć. Tak niewielu ludzi jest w stanie uznać Go swoim Panem i Zbawicielem. Ale ta sama Ewangelia, Ewangelia Jana, powiada, że jednak byli tacy, którzy Go przyjęli. I tym, którzy Go przyjęli, pamiętacie, jest taki zapis, takie świadectwo Bożego Słowa. Tym, którzy Go przyjęli, dał prawo, przywilej, aby się dziećmi Bożymi stali. A więc, aby stać się dzieckiem Bożym, aby być dzieckiem Bożym, trzeba przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. I z tego faktu powinno wynikać nasze uczęszczanie do Kościoła. I z tego faktu powinno wynikać nasze nazywanie się chrześcijanami. Ponieważ przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. I tym, którzy Go przyjęli, dał prawo, aby się nazywali dziećmi Bożymi. I w stosunku do tych ludzi, którzy Go przyjęli jako swojego osobistego Zbawiciela, w stosunku do tych ludzi, czy tych ludzi obowiązują zupełnie inne normy niż ludzi, którzy Go nie przyjęli. Ludzie, którzy Go nie przyjęli, żyją w zasadzie w innym świecie, czym innym się kierują, inne jest ich postępowanie. Natomiast tych, którzy Go przyjęli, powiada apostoł Paweł, że Bóg wyrwał z mocy tego świata, z mocy ciemności i przeniósł ich do królestwa swojego. A zatem wy zostaliście przeniesieni poprzez waszą wiarę i poprzez to, co uczyniliście z jednego królestwa, z królestwa tego świata do królestwa Syna Bożego. A tam obowiązują zupełnie inne normy niż w tym świecie. I jedną z tych norm, która obowiązuje dzieci Boże, mieszkańców, obywateli Królestwa Bożego, jest błogosławieni pokój czyniący. A więc jedną z tych norm jest czynienie pokoju. Do tego zobowiązane są dzieci Boże, obywatele Królestwa Niebios, do czynienia pokoju. Chciałbym zaznaczyć, że czynienie pokoju niekoniecznie oznacza zabieganie o pokój między narodami. To robią politycy, niekoniecznie będący dziećmi Bożymi. Czynienie pokoju ma także głębszy sens. I w zasadzie o ten sens, głębszy sens, chodziło tu Panu Jezusowi Chrystusowi. W oryginale Nowego Testamentu, a więc w języku greckim, bo w takim języku został napisany Nowy Testament w większości, użyte tu jest słowo Irene, od którego wzięło się imię Irena. Są tu Ireny? Pomachajcie mi. A więc Irene. W języku hebrajskim użyte tu jest słowo szalom, ale to słowo szalom nie tylko oznacza brak wojny. Słowo Irene nie tylko oznacza brak wojny i jedno i drugie ma głębszy duchowy sens. W zasadzie słowo Irene to jest określenie medyczne. Mówiło się o nim wówczas, jeśli nastąpiło otwarte albo złamanie z przemieszczeniem. Jeśli więc ktoś złamał nogę i kości się rozdzieliły, albo złamał rękę i kości się rozdzieliły, to zrośnięcie tych kości nazywało się, medycy ówczesnego czasu nazywali Irene. A więc to przyspawanie się rozdzielonych kości nazywane było Irene. A zatem, gdy Jezus używa słowa błogosławieni pokój czyniący, to wchodzi właśnie w to terytorium, w tę dziedzinę, że błogosławieni są ci, którzy to, co było rozdzielone, rozczłonkowane, łączą. A więc ci, którzy usiłują połączyć, albo sami dążą do tego, żeby połączyć to, co było pęknięte, rozdzielone, możemy powiedzieć dzisiejszym językiem przyspawać, połączyć dwie części w jedną całość. I oto Jezus mówi, że szczęśliwi są ci, którzy to czynią. Szczęśliwi są ci, którzy czynią. W liście do Hebrajczyków, w liście do Żydów, autor tego listu pisze tak w 12 rozdziale: dążcie do pokoju. Inaczej, dążcie do Ireny. Zabiegajcie do Ireny ze wszystkimi. A więc Boże Słowo zobowiązuje nas, dzieci Boże, abyśmy za wszelką cenę, na ile to z nas jest, dążyli do Ireny, do przyspawania, do połączenia pokoju ze wszystkimi. Drogi mężu, to jest twoim świętym obowiązkiem, abyś dążył do Ireny, do pokoju ze swoją żoną. Droga żono, to jest twoim świętym obowiązkiem jako dziecka Bożego, abyś dążyła za wszelką cenę do Ireny, do pokoju z twoim mężem. Dzieci, Bóg wam stawia zadanie. Macie dążyć do pokoju ze swoimi rodzicami. Rodzice, dążcie do pokoju ze swoimi dziećmi. I tak, bracia i siostry, poszerzając tę myśl, dążmy do pokoju we wspólnocie Kościoła między sobą. A więc mamy dążyć do pokoju, do Ireny, do przyspawania się. Zapytam może, czy to jest możliwe, aby mieć ze wszystkimi pokój? Czy doprawdy z każdym człowiekiem da się osiągnąć pokój? Odpowiadam, ale niechżeż to nie będzie żadnym usprawiedliwieniem dla kogokolwiek. Odpowiadam, że nie zawsze to jest możliwe. Dlatego też Biblia nam daje taką oto odpowiedź. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Okazuje się, że czasem zdarza się, że czasem jest to wręcz niemożliwe. Ten, który to słowo powiedział, że mamy dążyć do pokoju, że mamy być pokój czyniący, Jezus Chrystus, nie ze wszystkimi potrafił osiągnąć pokój. On chciał, ale establishment religijny tamtego czasu, kapłani, nauczeni w piśmie, inni, pamiętacie, co chwilę napadali na niego, chcąc go ukamienować, uśmiercić. A więc nie był w stanie się z nimi porozumieć. Nie był w stanie. Podobnie apostołowie, choć robili tak wielki wysiłek, nie byli w stanie ze wszystkimi się porozumieć. Okazuje się, że nie zawsze ze wszystkimi można ten pokój osiągnąć. Ale to nas nie zwalnia z obowiązku dążenia do pokoju ze wszystkimi. Może się zdarzyć, że ktoś nie przyjmie naszej propozycji połączenia się, zespawania się, pojednania się. Wtedy on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki i konsekwencje odmówienia. A za chwilę będę o tym mówił. Zdarzył się i mnie w zborze stosunkowo niedawno pewien przypadek. Pewien brat skonfliktował się z pewną siostrą. Nie będę mówił w szczegółach, o co chodzi. I postawiliśmy mu wtedy, wezwaliśmy go na radę starszych i powiedzieliśmy: dalsza twoja służba w zborze zależna jest od twojego Ireny, od twojego pojednania się, od twojego przyspawania tego, co zostało rozłączone. do tego czasu nie masz prawa zajmować żadnej służby w zborze, a był zaangażowany w zborze. I po jakimś czasie wzywamy go po raz wtóry i pytamy, czy załatwiłeś tę sprawę? Odpowiedział: bracia, zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. Rozmawiałem z tą siostrą, gotowy byłem zrobić wszystko, czego sobie życzy, żeby się pojednać, ale ona odmówiła pojednania. Powiedziała, że nie jest w stanie, z powodu prawdopodobnie rozgoryczenia, nie jest w stanie podać mi ręki i pojednać się ze mną. W związku z tym powiedzieliśmy mu: jesteś wolny, niech ci Pan błogosławi. A teraz my będziemy musieli rozmawiać z nią, aby jej wskazać na skutki niepojednania się. A zatem, bracia i siostry, Chrystus powiada: błogosławieni pokój czyniący. A więc cechą dziecka Bożego jest dążenie do pokoju, do pojednania się, do tego irene ze wszystkimi ludźmi. Drodzy młodzi ludzie, katechumeni, po tym się poznaje dziecko Boże, że dąży ono do pokoju. I żeby wam usłużyć jednym może przykładem, zanim zakończę, z Biblii, bo ta najlepsze ma przykłady, lepsze niż codzienne życie, wskażę wam na pewnego człowieka. Nie wiem, czy kiedykolwiek na jego temat słyszeliście już kazanie, czy nie, bo tak to bywa, że czasem te bardzo szlachetne postacie gdzieś się gubią w cieniu tych wielkich, w cieniu Abrahama, Mojżesza. Gubią się takie bardzo szlachetne, niezbyt widoczne postacie, ale jeśli się nad nimi zatrzymamy, nad ich biografią, życiorysem, to są to życiorysy wielce pouczające. I oto jednym z takich, na którego dzisiaj przy okazji dążenia do pokoju, na którego chciałbym zwrócić uwagę, jest człowiek, nie wiem, czy słyszeliście już zwiastowanie na jego temat, czy nie, jest ktoś, kto się nazywał Abimelech. Abimelech był królem Geraru. Żył w czasie, gdy pojawił się Abraham, a potem Izak. I był to pogański król, co do tego nie ulega najmniejszych, nie ma najmniejszych wątpliwości. I muszę wam powiedzieć, że się ostatnio zastanawiałem, dlaczego to się tak działo, tak się o to działo, że to właśnie do Geraru, gdzie królował, gdzie rządził Abimelech, najpierw Bóg posłał Abrahama, a więc Abraham, gdy wyszedł z Egiptu, potem trafił, jak pamiętacie, do Geraru, do Abimelecha. Dlaczego go Bóg tam posłał? Ja myślę, że nic się nie dzieje bez przypadku. Bóg miał w tym jakiś ściśle określony cel. A wiecie jaki? Bóg posłał do Geraru, do króla Abimelecha, swojego sługę Abrahama, aby Abraham złożył mu świadectwo o wielkości Boga. Aby Abraham swoim życiem zaświadczył Abimelechowi o możliwościach Boga. Widzisz? To nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że być może jesteś jeden, jedyny w tej rodzinie z wierzącym człowiekiem. To nie jest przypadek, że jesteś jedynie wierzącym w klatce schodowej. To nie jest przypadkiem, że jesteś wierzącym jeden, jedyny w całej wsi. I wszyscy ludzie patrzą na ciebie i obserwują cię. I może się zastanawiasz, dlaczego tak się Bogu upodobało. Bogu podobało się, abyś w tej klatce schodowej, gdzie mieszkasz, był świadectwem. Abyś w tej rodzinie jedyny zbawiony był świadectwem. Tak jak Bóg posłał Abrahama do Abimelecha, tak ciebie Bóg postawił w tym miejscu, abyś wydał świadectwo prawdzie. Problem z Abrahamem polegał na tym, że Abraham zawiódł. Abraham nie był przykładnym wzorem dla Abimelecha. Wiecie dlaczego? Z powodu swojej żony i tych perturbacji, które z tym były związane. No w każdym razie, kończąc o Abrahamie, Abraham nie sprawdził się. Jego światło nie zajaśniało na tyle, żeby ten pogański król mógł zapytać, kim ty jesteś? Kto jest twoim Bogiem? Jego świadectwo było przyćmione, nie było tak wyraziste. Ale okazuje się, że Bóg miał jeszcze kogoś w zanadrzu, albo że tak kochał z jakichś powodów, a z jakich zaraz o tym powiem, Abimelecha, iż postanowił raz jeszcze posłać do niego, ale tym razem posłał już Izaaka. Posłał Izaaka z jego małżonką. Skoro Abraham zawiódł, to Bóg raz jeszcze posłał kogoś innego. Izaaka. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Jeśli wy będziecie milczeć, to kamienie wołać będą. Bóg nie zrezygnował ze swojego planu wobec Abimelecha. Dlatego posłał tam Izaaka. Ale okazuje się, że i patriarcha Izaak zawiódł, i to na całej linii. Znowu problemem była żona. Zawiódł. Nie powiedział prawdy. Skłamał. I oszukany Abimelech uczynił coś. Deportował. Wypędził Izaaka. W jego pogańskiej głowie się nie mieściło. Jak można tak kłamać? No nie chcę dodać, jak może wierzący kłamać. Ale w każdym razie w jego pogańskiej głowie to się nie mieściło, żeby można było mówić nieprawdę. I w związku z tym wypędził Izaaka. Ale najprawdopodobniej po wypędzeniu Izaaka sumienie go ruszyło. Abimelecha. Widocznie Bóg miał dostęp do jego umysłu, do jego serca, do jego sumienia. Bo oto, bracia i siostry, rozdział 26 pierwszej Księgi Mojżeszowej mówi nam, że kiedy Izaak już został ostatecznie wypędzony i w zawzięciu gdzieś tam trwał i pełen był złości przeciwko Abimelechowi, Bóg posyła Abimelecha. To znaczy, Abimelech bierze cały swój dwór, bierze swoich dowódców, między innymi Pikola, Achuzata i innych, i idzie z poselstwem, z misją do Izaaka. Idzie z misją do Izaaka. Ten pogański król. Po co idzie z misją do Izaaka? Przychodzi do Izaaka Izaak z pretensjami. Wypędziliście mnie, nienawidzicie mnie. I tak dalej. A król Abimelech, na głowie którego jest korona, w otoczeniu swojego tronu, swojego dworu, powiada Izaaku, zawrzyjmy pokój. Niech stanie między nami ugoda. Niech między nami zaistnieje Irene Shalom. Irene Shalom. Zdumiewająca postać. Popatrzcie, miał koronę na głowie i kornie się pochylił przed Izaakiem. Popatrzcie, był ubrany w królewskie szaty, ale pokornie pochylił się przed Izaakiem. Pogański król przeprasza, prosi o pokój, o pojednanie. A przecież nie musiał tego robić. Mógł powiedzieć, Bóg z tobą, Izaaku. Idź w swoją stronę, a ja pozostanę na swoim miejscu. Nic mnie to nie obchodzi, co się z tobą dzieje, co ty czujesz. No, bo przecież to Izaak do niego przyszedł, a nie on do Izaaka. To Izaak jemu zrobił przykrość, a nie on Izaakowi. Niemniej jednak, ten król miał w sobie, jak to często mawiam, chrześcijańską duszę. Choć był poganinem, a jednak gdzieś w nim biło serce, powiedzielibyśmy, chrześcijanina. Poszedł do Izaaka, aby mu podać rękę i powiedzieć: niech stanie między nami ugoda. Czy już wiesz, co mam na myśli? Mam na myśli to mianowicie, że nawet jeśli, no dzisiaj nie jesteśmy królami, nawet jeśli uważasz, że ktoś ci zrobił krzywdę i trudno będzie ci do końca życia o tym zapomnieć, Bóg ci stawia Abimelecha jako przykład. Co masz zrobić? Co mamy zrobić? Nie zważać na nasze racje, nie zważać na nasze korony, nie zważać na nasz honor, nasze szaty, ale tak jak Abimelech, szukać ugody z naszymi Izaakami. A jaki był tego skutek? To już końcowa myśl. Skutek tego był taki oto, wiersz 32 mu powiada, że tak jak do tej pory Izak miał problemy ze znalezieniem studni, z której tryskałaby woda. Bo miał problemy. A skoro nie było wody i to jego stada zamierały, to jego stada nie mogły się rozwijać, to on sam miał problemy z utrzymaniem się przy życiu. Wszystko bowiem zamieniało się w pustynię, bo takie warunki panują tam na południu. A więc wszystko stanowiło, jak gdyby wskazywało na śmierć, na suchotę. I nagle teraz, gdy Izak pojednał się z Abimelechem, z tym pogańskim królem, wiersz 32 powiada, tego samego dnia odnaleziono studnię wody, obfitej wody. Halleluja! Tak wygląda nasze życie. Dopóki nie pojednamy się z Abimelechem, nasze życie schnie, nasze życie więdnie, nie mamy pokoju, nie mamy w pełni radości. Ale jeśli dojdzie do tego, do czego doszło między Izaakiem a Abimelechem, nasze życie otwiera się, z niego zaczynają tryskać źródła radości, źródła życia. Dlatego Pan Jezus powiedział: szczęśliwi, bo słowo błogosławieni znaczy tyle samo, co szczęśliwi. Chcesz być szczęśliwym w życiu? Chcesz być szczęśliwym? Masz tylko jedno życie. Dobrze by było, żeby to życie było szczęśliwe. Szczęśliwi są ci, którzy dążą, szukają, czynią pokój, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Moją modlitwą od wielu, wielu już miesięcy jest: Panie, uczyń mnie czynicielem pokoju. Nie modlę się: uczyń mnie wielkim ewangelistą, choć może to jest bardzo ważne, ale uczyń mnie czynicielem pokoju, aby moje życie doprowadzało do zespawania tego, co podzielone, do zespawania tego, co jest złamane, do pojednania tego, co jest rozdzielone. Ci, którzy do tego dążą, nazwani będą synami Bożymi. Dziwne, że tyle błogosławieństw Jezus obiecał. Błogosławieni cisi, błogosławieni tacy, ale w żadnym przypadku nie zostało powiedziane, tylko w tym przypadku zostało powiedziane, że ci, którzy pokój czynią, nazwani będą dziećmi Bożymi. Tylko raz. Dlaczego? Bo ten, w imieniu którego pokój czynimy, jest księciem pokoju. On jest pokojem. Jeśli czynisz pokój, to przez ciebie objawia się jego natura. A więc rzecz nie tylko w tym, umiłowani katechumeni, aby przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela. Błogosławieni są ci, którzy go przyjęli, ale także ci, którzy jego naturę naśladują, między innymi stając się czynicielami pokoju. Alleluja. Mam nadzieję, że po tym nabożeństwie, zwłaszcza wy, katechumeni, podejdziecie do swoich rodziców: mamo, tato, niech stanie między nami ugoda. Że jeśli w zborze tak nie było, bracie, siostro, niech stanie między nami ugoda. A zobaczycie, że nowe źródła błogosławieństwa będą płynąć przez wasze życie. Niech was Pan błogosławi. Amen.